Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj dr Krystyna Czerni, historyk sztuki, znawca sztuki Jerzego Nowosielskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trwa w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu wystawa Jerzego Nowosielskiego. Jest rok Jerzego Nowosielskiego, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo wystaw w całej Polsce, ale takie moje pytanie, z którym się kiedyś z pani wątpliwością zetknęłam w jednym z nagrań, czy cały Nowosielski został zinwentaryzowany? Czy my znamy wszystko to, co Nowosielski zrobił i zachowało się do dnia dzisiejszego?
No dalecy jesteśmy od tego, to znaczy to był przede wszystkim, trzeba powiedzieć, szalenie pracowity artysta. Naprawdę żył dosyć długo, bo prawie 90 lat i dość wcześnie zaczął i zostawił nam ogromne dzieło. I można powiedzieć, był też bardzo szczodry, wspaniałomyślny, więc wielu osobom podarowywał obrazy. O wielu obrazach jeszcze nie wiemy, z tym, że trzeba powiedzieć, że jeśli to dzieło, mówiąc tak potocznie, świeckie, jest dość dobrze opracowane, nad tym czuwa przez lata Fundacja Nowosielskich, w tej chwili Galeria Starmach. Są katalogi, mniej więcej wiadomo, co jest, co jakiś czas oczywiście jakieś niespodzianki się pokazują, ale to jest mniej więcej ogarnięte, to jeśli idzie o jego sztukę sakralną i taką świątynną, to no, teraz jest już troszkę lepiej dzięki wysiłkom różnym, ale jeszcze paręnaście lat temu to poza kilkoma najważniejszymi realizacjami nie było wiadomo bardzo wiele, dlatego że to była sztuka, cała sztuka sakralna w czasie PRL-u była tak traktowana po macoszemu. Niekiedy także przez artystów, to znaczy wielu artystów ją uprawiało dla chleba. No, to była taka ambitniejsza hałtura, o tym się nie chwaliło po katalogach, nie wpisywało się tego w CV. I to często była sztuka troszkę inna niż taka oficjalna sztuka tych artystów awangardowych często, którzy także malowali kościoły, a Nowosielski zawsze podkreślał, że on tego nie chce oddzielać w tym sensie, że gdyby miał malować inaczej w kościele i inaczej na sztalugach, no to by nie malował w kościele, bo nie może sobie samemu kłamać, prawda? I ta sztuka była, no jak to w PRL-u, troszkę poza kontrolą, poza nieoficjalna, więc bezbronna, więc często niszczona, zamalowywana, odrzucana, przerabiana. Te projekty się gdzieś tułają, no a okazuje się, że tego jest bardzo, bardzo wiele, bo to była ważna dla niego dziedzina twórczości. No i od kilkunastu lat właśnie postawiłam sobie takie zadanie, żeby co się da skatalogować, także rzeczy niezrealizowane, ale zaistniałe w projektach, jakby w marzeniu artysty, w koncepcji. Często bardzo szczegółowe projekty, więc jeżdżę po kraju z fotografami i wydajemy te katalogi. Ukazały się już 4 tomy. One są jak gdyby regionami podzielone. No a ostatni tom jest w opracowaniu właśnie. Mam nadzieję, że uda się go wydać jeszcze w tym roku na zakończenie roku Nowosielskiego.
Cóż takiego jest w tym Jerzym Nowosielskim? Tak sobie pozwolę familiarnie mówić trochę o nim, bo jest, wydaje mi się, wielu ludziom w Polsce bliski, ze względu na to, że łączy ze sobą, wydawałoby się, rozbieżne sfery. Dwie religie. To malarz, który mówił, był wyznania prawosławnego, malował w kościołach katolickich. Ta jego ręką prawosławnego malarza sztuka nas w tych kościołach katolickich bardzo często, najczęściej wzrusza w porównaniu do dzieł współczesnej sztuki sakralnej. Był osobą, która łączy odwieczny spór malarzy, bardzo żywy do teraz, co jest ważniejsze, figuracja czy abstrakcja w malarstwie. Mówi się o nim, że był takim myślicielem malującym. Jakbyśmy mogli wyciągnąć takie jedno, dwa zdania skondensowanej myśli Jerzego Nowosielskiego o świecie, o malowaniu, jego takie motto życiowe, które możemy na podstawie jego twórczości, tego co znamy, domyślać się, że było.
Dobrze, ale na początek mała poprawka. Nie łączył dwie religie, tylko dwa wyznania, a właściwie jeszcze bardziej precyzyjnie dwa obrządki. bo obrządek grecko-katolicki to jest to samo wyznanie, co nasze, łacińskie, tylko, więc on był chrześcijaninem, takim chrześcijaninem ponad podziałami, a pani ma o tyle rację z tą wieloreligijnością, że on się rozglądał bardzo szeroko, to znaczy on uważał, że mamy prawo korzystać z różnych ścieżek wydeptanych do nieba i do aniołów, do Pana Boga, także tych wydeptanych przez inne koncepcje, inne wizje, inne tradycje. I bardzo do tego zachęcał, że oczywiście nie porzucając własnych korzeni. Taka była jego idea ekumenizmu w ogóle, że trzeba bardzo przy wierności własnym korzeniom, trzeba się jakby wymieniać swoimi sposobami na duchowość, swoimi sposobami dotarcia do transcendencji. I to była jedna z jego takich głównych wskazówek, że jesteśmy do tego uprawnieni jakby i nasz rozum jest nawet zobowiązany do tego, żeby robić wysiłek i nie iść takim utartym katechizmowym szlakiem, tylko próbować samemu opisać rzeczywistość, na ile jesteśmy w stanie. To była jedna z jego nauk. Gdybym miała tak jedną wyciągnąć myśl, zawsze na mnie robiło wrażenie to jego powiedzenie, że ikona go nauczyła nie błaznować w sztuce. To znaczy, że traktować działalność artystyczną, malowanie i sztukę śmiertelnie poważnie. Że to jest po pierwsze duża odpowiedzialność wobec samego siebie, wobec własnej uczciwości, wobec odbiorców. I że wszystkie te takie, to szło bardzo wbrew tendencjom, bo dzisiaj no, wszystko się bierze w nawias, w cudzysłów, ironia jest takim głównym narzędziem, prawda, kulturowym, bardzo nadużywanym, ale popularnym. A on mówił, nie, to jest sprawa poważna, tu zajmujemy się poważnymi rzeczami duchowymi, za pomocą materii, on tego zresztą nie oddzielał, nie lubił właśnie terminu nawet metafizyka, bo uważał, że nie da się, prawda, oderwać myśli od ciała, tylko to jest jeden organizm, prawda? To zresztą dzisiaj psychologia też do tego dochodzi. Psychofizyczne, prawda, człowieka i rzeczywistości także. Więc reasumując, no był artystą traktującym poważnie swoją drogę życiową, swoje powołanie i no płacił też za to jakąś cenę, jakiegoś takiego wewnętrznego napięcia i też bólu, kiedy jego prace były odrzucane, prawda?
Mówiła pani teraz przed chwilą o czymś takim, że ikona nauczyła go nie błaznowania w sztuce, a ja też spotkałam się z takim zdaniem, że abstrakcja nauczyła go z kolei czytania ikony i rozumienia ikony i podejścia właśnie do sztuki sakralnej. Sztuka
Tak, to jest
współczesna.
zresztą główny trzon wystawy poznańskiej, zderzenie abstrakcji z ikoną i to jest bardzo dobry trop, dlatego że powtarza się, że Nowosielski mówił, że cała sztuka jest sakralna i że, prawda, tak samo pejzaże, martwe natury, to jest wszystko prawda, mówił tak, to był jeden z takich jego bonmotów, ale tak naprawdę w istocie to on to oddzielał, dlatego że na przykład nie chciał pokazywać w muzeach i w galeriach ikon. Uważał, że to są dzieła do przestrzeni kultowej, sakralnej, one mają służyć modlitwie. Jeden wyjątek robił, było kilka takich wystaw, że pokazywał te ikony razem z abstrakcjami, bo abstrakcje też były dla niego ikonami, ikonami bytów subtelnych, ikonami aniołów. Uważał, że abstrakcja, no tak jak zresztą wielu malarzy rosyjskiej awangardy, suprematystów i tak dalej, no ma niezwykłe takie, dobra abstrakcja może mieć niezwykłe takie natężenie duchowe i malowanie abstrakcji było dla niego też, zaczęło być dla niego w okresie zwątpienia, kiedy stracił wiarę na długich 12 lat na skutek przeżyć wojennych, to ta abstrakcja była dla niego taką kładką do transcendencji, do nieba i ona go utrzymywała w przekonaniu, że jest coś poza rzeczywistością widzialną, że jest jakaś przestrzeń, w którą można uwierzyć i która nas gdzieś zaprowadzi. I to bardzo wybrzmiewa właśnie przy zestawieniu abstrakcji, niezwykle takich zharmonizowanych kolorystycznie, przepięknych obrazów. Zresztą tutaj ksiądz dyrektor Jerzy Sztranc, który jest kuratorem tej wystawy, wypożyczył abstrakcje, chwała mu za to, z różnych galerii, z różnych kolekcji prywatnych i także z Muzeum Narodowego w Poznaniu macie piękną kolekcję Nowosielskiego. Także wreszcie można ją zobaczyć, bo ona bardzo wybiórczo jest pokazywana w muzeum, a w tej chwili zdaje się tam wisi Malczewski, prawda, z Lwowa. Także.
Tak. Muszę zapytać o to, jako osoba, która się sama abstrakcją interesuje, jakich twórców sztuki abstrakcyjnej Nowosielski cenił najbardziej? Czy miał jakichś ulubionych? Może pytanie jest banalne, ale dla mnie istotne.
A, ale nie jest banalne, jest dosyć trudne nawet, bo nie wiem, czy będę potrafiła na to odpowiedzieć, bo on niewiele mówił o malarzach abstrakcyjnych. Na pewno to nie była jego droga, nie wiem, Strzemiński, prawda, czy Mondrian. On w ogóle w kręgu grupy krakowskiej tę awangardę taką bardzo radykalną nazywano awangardą ze ściśniętymi zębami, prawda, że ona jest jakaś bezduszna taka. On jednak był malarzem i to są wszystko malowane rzeczy. Tamta ręka mu drży, to są takie napowietrzone rzeczywiście skrzydła archanioła latujące, bardzo subtelne zestawienia, więc nie pamiętam w tej chwili, czy on coś mówił o Marku Rotko, ale myślę, że Rotko byłby mu bliski. Także nie bardzo były mu bliskie te wszystkie ekspresjonistyczne bebechy, jak to się mówi czasem, właśnie to szaleństwo Formelu. On próbował tego troszkę pod koniec lat 50. Była taka jedna wystawa w Łodzi, prawda, takich właśnie ekspresyjnych, takich kurtyn z takimi maźnięciami. Bardzo piękne obrazy. Jest tutaj jeden na wystawie, też można go sobie porównać, ale to był epizod. To była taka próba, takie wyjście w uliczkę, która okazała się dla niego jednak ślepa i za mało inspirująca. I wrócił do swoich podziałów geometrycznych, subtelnych, trójkątów, kwadratów, uciekających, otwierających się gdzieś w głąb, spinających też taką siecią ten rozświat, który im się rozsypał temu pokoleniu. Więc to ma wiele jakby funkcji, taka abstrakcja i wiele znaczeń.
Jeśli mówimy o takiej sztuce ekspresji, to wydaje się, że to jest taki rodzaj, który pomaga przeżyć jakieś swoje traumy, dramaty, może być tak takim efektem ekspresji artysty, tego co nim miota wewnątrz, ale przecież Nowosielski, używając tych uporządkowanych form, skupiając się na formach malarskich, na kolorystyce, to był artysta też niezwykle złożony i on też mnóstwo swoich prywatnych dramatów przeżywał i realizował je chyba, czy jakoś dawał im upust, czy radził sobie z nimi przez właśnie malowanie takich uporządkowanych jednak form, można tak powiedzieć.
Można, bo wie pani, są różne, tak jak są różne sposoby na radzenie sobie z żałobą, tak są różne sposoby, różne metody na radzenie sobie z taką powojenną traumą, kiedy świat się rozsypuje. Koloryści przesłonili te ruiny pięknym gobelinem tkanym z drobnych, prawda, nitek i malowali bez końca te swoje pejzaże, kwiaty, martwe natury. Natomiast no, dla tego środowiska to była sałatka prowansalska, to było takie nietaktowne rozszczebiotanie, które jak gdyby zagłuszało ten świat, który no, gdzieś tam wyparował przez kominy i trzeba było go złożyć na nowo. I Nowosielski na przykład nie lubił słowa kompozycja, on mówił konstrukcja obrazu, bo to było jak gdyby budowanie tego świata od nowa, odbudowywanie go, wkładanie w niego jakiegoś szkieletu geometrii, który staje się figurą sensu, tak jak architektus mundi, który no geometria jest boską nauką, prawda? Ona jakoś nam konstruuje świat, więc to była tego typu droga. A jeszcze wracając do pani poprzedniego pytania, bo nie powiedziałam przecież o Malewiczu, który był tutaj taką postacią, to jest zaskakujące, bo on, jak się porówna ich życiorysy nawet, mimo że to jest różnica jednego pokolenia, to tam jest strasznie dużo punktów wspólnych, poczynając od tego, że jednego dziadek, drugiego pradziadek brali udział w powstaniu styczniowym, że tam były w rodzinie bliskiej konotacje muzyczne, konotacje kolejarskie. Bardzo dużo jest takich, także żałoba, pierworodny syn Malewicza zmarł, tutaj zmarli bracia, to dwaj przed narodzinami Nowosielskiego, to też był taki dom w cieniu żałoby, jakby, którą też trzeba było jakoś tam zabudować i przewalczyć i przeżyć. Więc tak jak mamy ten czarny kwadrat, który profesor Poprzęcka trafnie nazwała Dziokondą XX wieku i on jest takim symbolem jakby zarówno dla niektórych takiej enigmatyczności sztuki awangardowej i abstrakcyjnej, dla innych no takim całym rezerwuarem potencjału tej drogi malarskiej, to u Nowosielskiego są te wszystkie różne znaczki, symbole i u niego są przepiękne, błękitne kwadraty, które w rozmaitych konfiguracjach się powtarzają i one ewidentnie oznaczają jakąś bardzo ważną jakby treść. Mówiłam o tym zresztą długo na wykładzie w Akademii Lubrańskiego na otwarciu właśnie wystawy, także tego się nie da tak w wywiadzie radiowym w jednym zdaniu streścić, ale tam się otwierają całe światy.
Mówiła pani o stosunku Nowosielskiego do ikony, do tego, że miał do niej nabożny stosunek. Też często wiem, że nie brał pieniędzy za ikonę. Z drugiej strony mówił, że każda dobra sztuka jest święta. Czy mogłaby się pani pokusić o taką opinię, o taką intuicję, jak Jerzy Nowosielski reagowałby teraz na różne czy artefakty, czy dzieła sztuki współczesnej, które w rozumieniu, czy w takim oglądzie katolika są obrazoburcze, świętokradcze, a które już na stałe chyba funkcjonują w świecie sztuki współczesnej. Czy by to go oburzało, czy jakoś by się starał z tym skonfrontować, czy by go to zasmucało? To był też człowiek niezwykle wrażliwy.
Tak, na pewno on był wrażliwy, ale był też wyrozumiały. Myślę, że podejrzewam, że przechodziłby nad tym do porządku dziennego, tak jak się przechodzi nad, nie wiem, ospą wieczną u małych dzieci, że coś, co przejdzie i co nie zostanie, po prostu nie zostanie. Przypominam sobie, to może jest nadużycie tutaj, żeby porównać, przytoczyć Różewicza, ale Nowosielski miał kiedyś ilustrować Białe Małżeństwo Różewicza. Nie znał tej sztuki, podpisał nawet umowę, no bo to bliski przyjaciel, podpisał umowę z wydawnictwem literackim, po czym przeczytał sztukę. Sztukę, która mu się bardzo spodobała, ale jednak uznał, że są tam elementy dla niego jako prawosławnego bluźniercze, bo tam jest taka ośmieszona postać świętego Mikołaja, który jest takim trochę starszawym dziadkiem pedofilem, tam goni za tymi dziewczynkami. To jest taka sztuka, gdzie jest taki drapieżny wątek inicjacji seksualnej, bardzo ciekawa, ale Nowosielski napisał cały list do Różewicza, że on bardzo przeprasza, że jemu się ta sztuka podoba, ma pewne wartości, ale on nie może osobiście, on nie może i zerwał tę umowę. I oni się oczywiście, broń Boże, nie obrazili. Po wielu latach już Różewicz troszkę odpowiedział mu na te różne wątpliwości takim tekstem bardzo pięknym, notatki do Nowosielskiego, gdzie pisze o rozdarciu z kolei Nowosielskiego. I właśnie z tej książki zaczerpnęłam tytuł biografii, Nietoperz w świątyni, bo Różewicz tam pisze, że on widzi to w obrazach Nowosielskiego, że on czasem przypomina anioła, a czasem nietoperza, który gdzieś przysiadł pod sklepieniem świątyni i jest rozdarty jakby między miłość ziemską i niemiańską, między różne demony, które tam gdzieś mu w głowie krążą. I ja to wszystko widzę, widziałam też w malarstwie Nowosielskiego i ten tytuł mi się niezwykle spodobał. Pan Tadeusz wyraził zgodę, żebym go użyła w takim charakterze, także tak zrobiłam. I przypominam sobie także, no była przed laty taka głośna historia wokół instalacji fotograficzno-obiektowej Doroty Nieznalskiej, gdzie były genitalia na krzyżu, prawda? I Tadeusz Różewicz zabrał głos. On napisał taki tekst, już nie pamiętam, czy to było w Odrze, czy gdzieś, ale krótki, ale przejmujący, gdzie tak się pochylał z troską nad artystką i napisał, że nie, do sądów nie, ale trzeba kogoś, żeby wytłumaczył. Wytłumaczył, że krzyż nie jest zabawką. I to powiedział artysta, który uważał się za niewierzącego, który jakoś krążył wokół tego Boga, ale nie ośmielał się jakby przejść pewnej linii. Więc ja myślę, że Nowosielski by troszkę tak tym tropem, że nie robiłby żadnych skandali, nie oburzałby się, natomiast no, starałby się zignorować i tłumaczyć i robić swoje. No. Tak myślę.
Jeśli mówimy o takich trudnych momentach, powiedzmy, w twórczości Nowosielskiego, to też pewnie można do nich zaliczyć tę serię aktów kobiecych spętanych, które też takie mogą rodzić dziwne może skojarzenia. Czy ma pani do tego jakiś stosunek? Jak traktować te erotyki Nowosielskiego w kontekście tego, wydawałoby się, bardzo głęboko uduchowionego człowieka, mającego głębokie przemyślenia na temat duchowości Boga?
Miałam cały długi, 1,5-godzinny wykład na ten temat w Galerii Bielska BWA niedawno o manicheizmie w myśli i w twórczości i tam pokazywałam źródła i kontekst tych prac. Niewątpliwie Nowosielski miał właściwie przez całe życie i także w twórczości to widać problem ze stosunkiem do ciała, z cielesnością. On wypracował sobie bardzo złożoną, taką rozbudowaną teologię ciała, bardzo piękną, no ale obrazy nie kłamią. On dążył przez całe życie do uświęcenia tego ciała, przebóstwienia, a to mu się ześlizguje w uwikłanie, w takie osaczenie tego ciała. Także to widać w niektórych aktach też bardzo pięknych, które są bardzo cenione przez kolekcjonerów, ale tamte kobiety są jak w klatce, są wypychane jakby. To o tym pisał właśnie bardzo dobrze Różewicz. I to był jego problem i to jest taka, można powiedzieć, wina niezawiniona tego pokolenia. Ta skażona cielesność to byli... Ja się stykam w wielu wywiadach o tym, Lebenstein o tym mówił, że no, oni byli chłopcami... To nie był taki świat jak dzisiaj, że ta nagość nas zalewa i atakuje z wszystkich billboardów, z wszystkich reklam. To byli chłopcy z dobrych domów, często wstydliwi, niewinni i często pierwszą nagą kobietą, jaką zobaczyli, to był trup, okaleczony trup. Albo w ogóle cielesność, właśnie taka sponiewierana z... I tutaj to napięcie erotyczne jakoś się zaczyna kojarzyć z okrucieństwem. I my nad tym nie panujemy. To są tatuaże, które mamy w głowie i to jakoś się uwalnia i możemy to jakoś wyrzucić z siebie, odreagować. A w przypadku tych rysunków, które czerpią także z tych epizodów w ikonach męczeńskich, prawda? Kiedy mamy ikonę męczeńską, gdzie jest wizerunek świętej, a po bokach mamy wszystkie męki, jakie cierpiała, to tam to dopiero się dzieje, prawda, te wszystkie tortury, czy w ikonach sądu ostatecznego w piekle, tam jest podpisane za jaki grzech, co nas będzie czekać, to warto studiować taką ikonę, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. A tutaj w przypadku tych niektórych obrazów Nowosielskiego dochodzi jeszcze to, że no on tak, on był świadkiem likwidacji getta w Lwowie, widział straszne rzeczy, opowiadał mi o tym. Był przez moment nawet zaaresztowany, był w obozie takim przejściowym w Krakowie. Tam też widział, o czym opowiadał, ale to się nie skończyło z końcem wojny. Są takie obrazy, jest taki obraz z kobietami na szafocie i taka ciężarówka z przodu. Egzekucja w Muzeum Narodowym w Krakowie. Proszę Państwa, w 1946 roku odbywały się publiczne egzekucje strażników obozowych. I 4 lipca w 1946 roku odbyła się masowa impreza, można tak powiedzieć, na Pochulance w Gdańsku, gdzie powieszono 11 strażników z obozu w Stutthofie, w tym 6 kobiet, średnia wieku tych ofiar mówię, no tych skazanych, 24 lata. I tam wtedy zrobiono święto miasta. Takie były tytuły w gazetach. Było ponad 100 tysięcy ludzi zgnanych z zakładów pracy. Było wolne. Dowożono ich autobusami na to miejsce. I są zdjęcia, jest dokumentacja i były fotoreportaże w przekroju właśnie tych wieszanych oprawców. Tam się zamieniły role ofiar i katów, bo ci, którzy jak gdyby wieszali, zakładali te pętle, no to byli w pasiakach obozowych. Ci skazani byli na ciężarówkach pod tymi szubienicami. Ciężarówki odjechały w pewnym momencie, prawda? Tłum triumfował i co gorsza, nawet ta nagość nie była wymyślona przez Nowosielskiego, dlatego że jest taki głupi przesąd, że sznur albo ubranie wisielca przynosi szczęście, więc potem się ten tłum rzucił na te ciała. I to wszystko jest opisane. Ukazała się niedawno taka książka o tej akurat egzekucji. W każdym razie to była jedna z egzekucji. Później władze się zorientowały, że jednak ten korzyść propagandowa nie równoważy tego zdziczenia, które się przy okazji ujawniło i które jakieś miało powody, ale no to jest naprawdę błędna droga. I jeszcze była jedna taka egzekucja w Poznaniu właśnie. A później już wykonywano je w więzieniach. Zresztą to trzeba powiedzieć, że to była taka, no to nie byli decydenci, prawda? To chodziło właśnie o taki wentyl odreagowania. To były jakieś dziewczyny, które jedna była konduktorką, druga kasjerką, trzecia kelnerką przed wojną, dostały nakaz pracy, no poszły tam i pewnie się ujawniły w nich jakieś instynkty złe i sadystyczne, ale taka droga, kiedy kat staje się ofiarą, więc to wszystko tam u Nowosielskiego jest. I to są prace czasem reportażowe wręcz. I trzeba wiedzieć, jaki to był czas. Inna sprawa, że to były rzeczy, których on nie ujawniał. I ja na przykład osobiście miałam pewne obawy. Pierwszy raz te prace zostały pokazane na wystawie, kiedy on jeszcze żył, ale kiedy nie mógł już o niczym decydować i nie zdawał sobie sprawy, więc zadawałam sobie pytanie, czy dobrze się stało. Myślę, że to jest prawda, która jest ważna dla interpretacji tego artysty i ja poświęciłam cały rozdział w biografii temu problemowi jego, bo to cielesności, bo uważam, że ten problem rzutował bardzo na jego życie i na jego sztukę. I rozgryzienie tego pomaga go zrozumieć także. Ale to nie da się tak jednym zdaniem jakby podsumować, że to jakieś obsesje tam ma artysty.
To, co też jest miarą wielkiego mistrza, wielkiego artysty, wielkiej osobowości, jest to, że pozostawia po sobie jakąś kontynuację, pozostawia uczniów, ale nie takich jeden do jednego kopiujących go, tylko takich, którzy rzeczywiście wyciągają esencję, inspirują się, jest ten misz dla nich pożywką do rozwoju własnego talentu. I wydaje mi się, że wśród wybitnych polskich malarzy możemy takich malarzy, dla których Nowosielski był mistrzem i którzy kontynuują tą, w pewnym sensie tę drogę Nowosielskiego, możemy znaleźć. To jest Jarosław Modzelewski, Ignacy Czwartos. Nie, chciałam zapytać o tych kontynuatorów Jerzego Nowosielskiego. Jak mu się udało właśnie stworzyć no być taką osobą dla innych ważną,
To
rozwijającą
jest
dla innych artystów.
bardzo ciekawy problem i ja muszę przyznać, że publikując i pracując, pisząc te katalogi, tomy katalogów sztuki sakralnej, zawsze ostatni rozdział poświęcam takiemu nachlejben jakby i Nowosielskiego, i tradycji wschodniej, i w sztuce danego regionu, terenu. I bardzo lubię pracę nad tymi rozdziałami, bo to jest takie poszukiwanie i odnajdywanie no, bardzo ciekawych tropów ludzi, którzy dzisiaj na nowo odczytują zarówno ikonę, jak i nawiązują jakoś do właśnie Nowosielskiego. I no, o nim też mówiono, że prawda, jego uczniowie to Nowosielszczycy, Nowosielątka, różnie to się mówiło. To troszkę czasem polegało na tym, że jak w innych pracowniach ustawiał Schanzenbach czy ktoś martwą naturę, no to tam były draperie, kryształy, kraby, melony, a u Nowosielskiego była szmatka i trzy emaliowane garnuszki. Więc jak studenci malowali taką martwą naturę, no to każdy mówił, o, Nowosielski, proszę. No ale po prostu to chodziło też o dobór przedmiotów, o to, że on uczył jakby patrzenia na rzeczywistość wokół siebie, na, nie, nie jakąś sztuczną, wymyśloną, tylko żeby zobaczyć tą metafizykę i to drugie dno w tych paru biednych przedmiotach, które leżą w kuchni i wokół nas. I myślę, że po latach to się jakoś destyluje. On zresztą nie miał nic przeciwko temu, żeby go naśladowano. Zawsze mówił, że czeladnik to niech najpierw naśladuje mistrza i jak ma się coś z niego wykluć, to się wykluje. Trzeba czekać, nic. Najmniejszym problemem waszym powinna być osobowość, indywidualność. To się samo narodzi, jeśli będziecie wsłuchani w siebie. Ale czego też uczył i co wydaje mi się bardzo płodne w przypadku kilku artystów, to tego, żeby malować to, na co mamy ochotę, nie bać się malować złych obrazów. I on miał tą dwupolówkę, taką dwujęzyczność, czyli abstrakcja i figuracja. I to mu się nie kłóciło, jak się zmęczył, prawda, mówił czasem, że ach, namalowałem świętego z dwumetrową brodą, jakże miło będzie teraz wrócić do pracowni i namalować coś niewielkiego, jakąś abstrakcję czy coś, więc to też było takie po prostu. I widzę właśnie no, wśród jego uczniów, bądź takich, którzy byli w niego zapatrzeni, niekoniecznie byli jego studentami, bo Ignacy Czwartos nie był jego studentem, ale pielgrzymował do niego, nagrał parę bardzo ciekawych wywiadów. Zresztą Nowosielski zdążył napisać o nim ciepłych parę zdań bardzo do katalogu. Właśnie mu się ta malarskość tej abstrakcji podobała. No i tutaj mamy u Czwartosa i abstrakcję, i figurację bardzo ciekawie się uzupełniające. I Krzysztof Klimek na przykład jest takim artystą też bardzo ciekawym, który potrafi malować tą naszą polską rozdeptaną, garażową taką rzeczywistość i nadać jej jakiś niezwykle duchowy wymiar, a równocześnie te bardzo subtelne malarsko abstrakcje. Więc takich artystów...
Bardzo ładna, wejdę w słowo, wystawa też Muzeum Archidiecezji Warszawskiej była Klimka właśnie
tak,
niedawno.
Tak, dokładnie. Tych artystów zresztą nawiązujących do niego także w przestrzeni ikony jest wielu, przede wszystkim na Ukrainie. To jest ciekawe, że jeśli u nas raczej są nawiązania takie do tej awangardowej postawy Nowosielskiego, do w ogóle widzenia świata, to do jego ikony bardzo poważnie traktują malarze młodzi na Ukrainie. Ja to śledzę, bo mam tam dla nich wykłady w tym roku online dla studentów we Lwowie. Mam już tam wielu przyjaciół i oni mają taki bardziej swobodny stosunek, bo to jest ich tradycja, ikona, prawda? I tam zresztą na wyższych uczelniach są dwie katedry w Kijowie i we Lwowie malarstwa sakralnego. Więc te poszukiwania są różne i nie wiem, taki Danyło Mowczan na przykład, to jest szalenie ciekawy malarz, który
akwarela
też opiera się na tej tradycji ikony ukraińskiej i karpackiej, ale bardzo tak w stronę Nowosielskiego też sięga. Także tych artystów będzie pewnie może nie coraz więcej, ale będą różni nowi przychodzić i no to jest też jeden z dowodów na to, że takiego gościa mieliśmy wspaniałego między nami i któremu jesteśmy winni wdzięczność za to, czego nas nauczył i co nam zostawił.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury była dr Krystyna Czerni.
Dziękuję bardzo.